Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest Karol Rabenda, wiceminister w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Zacznijmy może od rosyjskich firm, które zostały objęte sankcjami. Na razie to 35 przedsiębiorstw. Czy możemy spodziewać się zwiększenia tej liczby, czy to jest już ostateczne?
Trudne pytanie, bo jeśli byśmy się mieli spodziewać następnych, to nie powinienem o tym mówić. Także, Także jeśli chodzi o sankcje, no to one obejmują osoby, które uczestniczą aktywnie w tym życiu gospodarczo-politycznym Rosji i ma to przynieść skuteczny efekt, jeśli chodzi o odstraszanie od kolejnych agresywnych decyzji tak zwanego rosyjskiego establishmentu w stosunku do Ukrainy, czy w ogóle Europy, czy świata zachodniego.
Ale czy myśli pan, że Rosjanie kontrolujący te firmy będą chcieli się w jakiś sposób dogadać, na przykład je próbować sprzedać?
No niestety tak. Znaczy niestety w tym sensie, że to utrudnia proces wypychania ich z tych przedsięwzięć, w których one są, bo jeśli zdecydowaliśmy się na sankcje, mówię my jako Polska, ale my jako też Unia Europejska czy kraje NATO, no to one powinny być jak najbardziej skuteczne. No w gospodarce jest dużo mechanizmów do omijania, takie najbardziej znane, powszechne, no to znamy różnego rodzaju mechanizmy ucieczki przed podatkami, ale to mniej więcej jest podobny mechanizm i ci oligarchowie rosyjscy mogą próbować różnego rodzaju sposobami ominąć te sankcje. To jest też kwestia skomplikowana, bo oni często na rynkach Unii Europejskiej też nie działają bezpośrednio, tylko przez swoje różnego rodzaju spółki, córki, firmy zarejestrowane czy to w rajach podatkowych, czy też na terenie Unii Europejskiej, a jak wiemy Unia Europejska, no to też co kraj, to każdy ma swoje regulacje, więc jest to bardzo skomplikowane.
Czyli trudno te firmy najzwyczajniej w świecie namierzyć, tak?
Znaczy namierzyć nie, tylko wyegzekwować, no bo tu zawsze wchodzą w grę przepisy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej i jeśli gdzieś już pojawia się problem, to w określeniu, w jakim stopniu spółka zależna, spółka córka, wnuczka, prawnuczka jest kontrolowana przez właśnie takiego, a nie innego oligarchę. One często są też spółkami, gdzie udziały też mają inne podmioty, które nie są związane z Moskwą, no ale jakby tutaj zawsze trwa analiza i to śledzenie tych ścieżek zależności jest trudne, ale wykonalne.
Wykonalne, ale to może bardziej konkretnie, bo kilka z tych firm pośredniczyło w zakupie rosyjskiego węgla do Polski, co było zarzutem opozycji, że to właśnie rząd kupuje ten węgiel. Wiadomo, że to nie rząd kupował, tylko kupowały firmy prywatne, ale czy nie obawia się
pan... Czy też czasami samorządy, no bo...
No właśnie.
Trzeba zwrócić uwagę, że ten węgiel rosyjski, on jest atrakcyjny nie dla państwa polskiego, no bo my jako państwo, ale my jako też aktywa państwowe, jako spółki, które działają w energetyce, my w naturalny sposób jesteśmy odbiorcami naszego węgla, no bo też posiadamy spółki węglowe, więc my się opieramy na tych zasobach, na tym węglu, który jest wykopywany w naszych kopalniach, a podmioty, które działają poza skarbem państwa, no to już tu mają swobodę. No i ten nieszczęsny węgiel rosyjski, no to on z jednej strony jest tańszy niż węgiel krajowy, ale też jest mniej, jest bardziej kaloryczny, jakby bardziej wydajny, więc on jest, znaczy był, bo już jest zakazany, ale on był poszukiwany przez różne podmioty gospodarcze, w tym też samorządy, bo on w dużym stopniu, czy tam spółki zależne od samorządów, no bo on w dużym stopniu trafiał do lokalnych elektrociepłowni i tutaj ten wątek, o którym wspomniał pan redaktor, no firmy pośredniczące też często są w rękach rosyjskich albo spółek powiązanych z obywatelami Rosji. I tu jeszcze jedna nakładka, czyli wolny obszar gospodarczy na terenie Unii Europejskiej. Kiedy my zakazujemy importu rosyjskiego węgla, on może trafić do nas naokoło przez Rotterdam czy porty niemieckie, francuskie i tak dalej.
Ale czy jest możliwe, że w Polsce zabraknie węgla? Eksperci mówią, że od 5 do 10 milionów ton może nawet zabraknąć.
Ale mówimy o energetyce, czy w ogóle?
No bo w ogóle, bo wspomniał pan o tym, że samorządy kupowały, to czy samorządy będą musiały kupować polski węgiel, czy czy tego węgla nie zabraknie po prostu?
Nie, no jeśli chodzi o węgiel, to węgla nie zabraknie, no bo Rosja nie jest jedynym producentem węgla na świecie. No tego, tych krajów, które mają duże wydobycie, jest wiele. Mamy w pewnym sensie globalne zawirowanie, jeśli chodzi o strumienie dostaw. Przez wojnę, zawsze jak jest wojna, no to stare kierunki dostaw się kończą, a pojawiają się nowe. I tutaj, jeśli byśmy spojrzeli na mapę świata, no to mamy te tankowce, które zawracają, te kontenerowce, które kierują się do innych portów. I też, jeśli chodzi o węgiel, czy o źródła energii w ogóle, one też zmieniają swoje kierunki. Także jeśli chodzi o węgiel czy o gaz pewnie, no bo to też rozmawiamy o gazie, rozmawiamy o ropie, tych nośników, tych źródeł energii nie zabraknie, one będą po prostu pochodziły z innych kierunków świata, a nie z Rosji.
No ale logistyka chociażby sprowadzania gazu jest bardzo skomplikowana teraz.
Tak, to zależy od infrastruktury. No to widzimy to na przykładzie Polski, na przykład Niemiec, gdzie my tą infrastrukturę niezależną od Rosji budowaliśmy w ostatnich kilkunastu latach, a Niemcy robili zupełnie coś odwrotnego, czyli budowali sobie infrastrukturę gazową z kierunków rosyjskich i zwiększali swoje własne zapotrzebowanie na gaz poprzez wygaszanie czy to kopalni węglowych, elektrowni węglowych, czy też przez rozwój odnawialnych źródeł energii, no bo ten odnawialne źródła energii mają tą drugą stronę, tą negatywną, no bo pozytywna jest oczywiście taka, że wszyscy chcemy, żeby energia była czysta, nie szkodziła środowisku, ale też no, mamy problem ze stabilnością tej sieci i tą stabilność sieci Niemcy chciały osiągnąć przez rozbudowę elektrowni opartych na gazie, bo gaz jest bardzo łatwy w sterowaniu. Można bardzo łatwo zwiększać, zmniejszać to natężenie prądu, więc jeśli nie świeci i nie wieje, to można podkręcić tak zwaną gazówkę i wtedy jest prąd. Chociaż te technologie, które się rozwijają, jeśli chodzi o właśnie regulacje, to one teraz, czy to do elektrowni węglowych, czy też jądrowych, ta regulacja też już jest na zaawansowanym poziomie.
No właśnie, mówimy teraz o gazie, mówimy o programie Zielony Ład, który Unia Europejska chciała bardzo mocno wprowadzić i Niemcy chcieli oprzeć swoją gospodarkę właśnie na gazie, tak przejściowo. Teraz okazuje się, że to jest zupełnie niewykonalne.
Tak, no ta konstrukcja, że dojdziemy do czystej, nieemisyjnej, zielonej energii przy pośrednictwie gazu, czyli w tym okresie, kiedy jakby jeszcze technologicznie, jeśli chodzi o jakby stopień nasycenia odnawialnymi źródłami energii, dopóki to nie będzie wykonalne, no to mieliśmy jako Unia Europejska opierać się na gazie, jako na tym czystszym źródle energii, chociaż no, tak prawdę mówiąc, no to energia atomowa jest o wiele czystsza niż energia gazowa, ale to oczywiście tutaj jak zawsze i wszędzie wkracza polityka i jakby relacje wewnętrzne, polityczne w Niemczech. Tam jest duży problem ze składowaniem, tam są długie tradycje protestów przeciwko energii atomowej.
No i zieloni w rządzie.
Tak, zieloni w rządzie, chociaż to jest taki ciekawy paradoks, bo zieloni w rządzie chyba są najbardziej antyrosyjscy, także oni są przeciwnikami energii atomowej, chociaż nie wiem, już wiele się zmieniło w ostatnich miesiącach, być może i to się zmieni, ale oni są przeciwnikami energii jądrowej i są najbardziej antyrosyjscy w całym rządzie. W całym rządzie niemieckim, tu minister gospodarki Habeck w ostatnich miesiącach jakby okazał się tą jaśniejszą stroną mocy w rządzie niemieckim. Także
to takie znaczące przejęzyczenie.
Muszę nad tym popracować, bo to w ostatnich dniach już drugi raz mi się na antenie zdarzyło, także nie no, chodzi oczywiście o antyrosyjskość.
To spytam teraz pana właśnie w tej sytuacji energetycznej, w jakiej znajduje się Europa, czy opłaty za emisję CO2 powinny zostać zniesione?
Tak, to będzie trudny proces, jeśli chodzi o właśnie politykę wewnętrzną w dużych krajach Unii Europejskiej, ale moim zdaniem tak, no to wymuszanie, przyspieszanie transformacji energetycznej przynajmniej w tym okresie, kiedy mamy wojnę na Ukrainie, kiedy mamy zawirowania, jeśli chodzi o dostawy i w ogóle stabilność systemu energetycznego, to one powinny zostać przynajmniej zawieszone albo w bardzo, bardzo, bardzo znacznym stopniu zregulowane. Nie w ten sposób, jak chciałby tego pan Timmermans, że to, bo on to tak uzasadniał nawet w tych projektach, że im ta energia, w której w skład wchodzi energia, znaczy, której źródła są węglowe, będzie droższa, tym lepiej, bo obywatele będą się buntować i obywatele będą chcieli zielonej energii. No okej, to jest taki format, który w Excelu, na papierze fajnie wygląda, tylko że mamy jeszcze realia i społeczne, i gospodarcze. No, Europy nie jest, Europy, która jest, jest krajem, państwem, tworem, instytucją bardzo bogatą, ale nawet Europy nie stać na to, żebyśmy sami sobie dodawali obciążeń, które nie wytrzymują rachunku ekonomicznego. No ta polityka spowalnia nas gospodarczo, a my stoimy przed bardzo poważnym wyzwaniem, bo poza tą transformacją w stronę zielonej energii, my będziemy musieli teraz jakby przemyśleć na nowo transformację nad bezpieczną energią, czyli taką, którą będziemy mieli, i taką, która nie będzie zależała od kraju agresywnego, bo nawet jeśli Rosja przegra tą wojnę, dalej będzie krajem agresywnym i my musimy myśleć o takiej energetyce, która będzie niezależna od Rosji.
I jak najtańsza, bo pewnie o to ludziom chodzi. Ale przejdźmy teraz do sytuacji w Zjednoczonej Prawicy. Zbigniew Ziobro stwierdził, że Solidarna Polska przygotowuje się także do samodzielnego startu w wyborach, gdyby nie udało się porozumieć z Prawem i Sprawiedliwością. Jak pan to ocenia?
No, ja uważam, że projekt Zjednoczonej Prawicy, mimo różnych perturbacji, no bo to jest projekt, który już ma swoje lata, więc on też ewoluuje, jest najlepszym projektem dla Polski. Źle by się stało, gdybyśmy wszyscy posłowie, ministrowie jakby teraz zaczęli dyskutować o tym, czy kto, gdzie i jak startuje. Mi się wydaje, że ta formuła, no mówię, mimo różnych perturbacji, jest najlepszym rozwiązaniem nie tylko dla polskiej prawicy, ale też dla Polski. Mamy stabilne rządy, bo mimo tego, co mówi opozycja, mimo tego rabanu politycznego podniesionego od 2015 roku, rządy w Polsce są stabilne. My pamiętamy lata 90., gdzie to rozbicie nie tylko na prawicy, ale też w ogóle na polskiej scenie politycznej było dłużej i mieliśmy sytuację, kiedy rządy zmieniały się parę razy w ciągu kadencji i to nie było najlepsze rozwiązanie, dlatego uważam, że powinniśmy wszyscy, nawet jeśli występują jakieś nieporozumienia czy różnego rodzaju konflikty, no bo polityka też na tym polega, że pojawiają się konflikty i w jakiś sposób się je rozwiązuje, to żeby te konflikty rozwiązywać w ramach Zjednoczonej Prawicy i powinniśmy w 2023 startować wszyscy razem.
Czyli liczy pan na to, że Zbigniew Ziobro zmieni zdanie?
Znaczy to padło chyba w odpowiedzi na inną wypowiedź, bo tam jak czytałem, to ona też miała drugą część, bo i Zbigniew Ziobro powiedział, że również uważa, że powinniśmy iść razem,
tak, ale
w przypadku,
ale nie wyklucza,
ale w przypadku, kiedy by się Solidarna Polska z Prawem i Sprawiedliwością nie porozumiały, no to oni są gotowi do startu, ale moim zdaniem te spory i różnego rodzaju konflikty zostaną rozwiązane.
No, do wyborów mamy jeszcze półtora roku, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również, pozdrawiam.